triki handlowe, które działają. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Dobrze. Wszyscy oczekują jakichś magicznych sztuczek, to trochę będzie magicznych sztuczek. Chociaż to nie są sztuczki. Ale okej. Biznes, marketing, sprzedaż to sztuka, a nie matematyka. Umiejętności handlowe to coś znacznie szerszego niż wydaje się, że wystarczy. A sukces odnoszą ci, którzy myślą inaczej, robią inaczej, wiedzą więcej i odważnie szukają swoich szans. I ci, którzy uczą się więcej, znacznie więcej niż inni i ryzykują mocniej. Ci, którzy nie kłaniają się zasadom, ci, którzy łamią zasady, bo najlepszą zasadą biznesową jest to, że jest brak zasad. I to, co powtarzam również tu publicznie często, narażając się pewnie na złe opinie, ale najlepiej to brzmi fuck the rules. Okej, też triki? Będą triki. W pewnym salonie pojawił się problem ze sprzedażą płytek, takich łazienkowych, ceramicznych. To była nowa kolekcja, która w sprzedaży kosztowała średnio około 60 zł za metr kwadratowy. Ale w konkurencyjnych salonach ta sama kolekcja, identyczna, była promowana i kosztowała taniej 50 zł. No, idioci, zamiast wykorzystywać nowość jako przewagę na rynku, to od początku zrąbali szanse na lepsze zyski. Obniżyli cenę. Zrąbali to. Okej, ba. Bardzo podobne płytki, wręcz identyczne, były dostępne w sieciach tych budowlanych, w Castoramie na przykład, tak? To były te same płytki i w cenach jeszcze niższych. No i teraz co zrobisz? Masz produkt, a on jest gdzie indziej taniej i jest wszędzie nowością, a ty masz najdrożej. Przede wszystkim wyeliminowaliśmy największy problem, bo one wszędzie nazywały się tak samo. A więc zmieniliśmy nazwy naszych. Ustawiliśmy je na ekspozytorach ładnych, reprezentacyjnych, w najlepszych punktach naszego salonu. Z ceną, i tu się trzymaj, 109 zł za metr kwadratowy. Inna nazwa, lepsze ekspozytory, super lokalizacje i 109 zł cena za metr kwadratowy. Tylko tam była informacja, że możesz otrzymać 40% rabatu na te płytki przy zakupie minimum 30 metrów kwadratowych. Lub jeśli dołożyć do tego wyposażenie łazienki. Armatura, krany, ceramika, kible jakieś, tak? I to bardzo mocno zakomunikowaliśmy. 109 zł, jeśli 30 metrów, bądź dodatkowe produkty z podobnego asortymentu, czy z asortymentu łazienkowego też, ale nie płytki. No jaki rabat? 40%. I bardzo mocno to zakomunikowaliśmy. Co się stało? Płytki w zasadzie zaczęły się sprzedawać od ręki. Wzrost dzienny sprzedaży z dnia na dzień to nastąpiło, jakby światło włączył. A po rabacie mieliśmy cenę sprzedaży w wysokości 65 zł. Od zamiast krwiożerczej walki o każdą złotówkę, ba, ta promocja powodowała, że sprzedaż innych produktów wzrastała. Zagadka handlowa w tym miejscu została rozwiązana w sumie prosty sposób. Teraz zupełnie inny przypadek. Agencja marketingowa, to jest ciekawe, obsługują tak zwany e-commerce, tak? No, sklepy prowadzą, doradzają tam, budują też, tak? Cena za ich usługi, za ich kampanię, prowadzenie, to tak normalnie się wtedy przyjęło, to jest 15% wydawanego budżetu, czyli 10 tysięcy klient wydaje, no to 1500 za tą obsługę oni płacą. No, mniej więcej tak to było. I tak robili wszyscy. Co zrobiliśmy? Zaczęliśmy pisać oferty z ceną 10% wynagrodzenia agencji od budżetu. Ale dodaliśmy do tego premię za sukces, czyli za efekty. Jeśli w określonym czasie efekty będą takie, a takie, umawialiśmy się z klientem, czy oni się umawiali za moją sugestią, określiliśmy to, to agencji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości dodatkowych 10%. Co się stało? Ilość zleceń pozyskiwanych w ten sposób wzrosła o jakieś 100% w ciągu, nie wiem, miesiąca, no może ciutkę dłużej, tak? A poza tym agencja zaczęła pracować inaczej, lepiej, bo zależało jej, aby osiągać wyniki dla klientów. Skupiali się mocniej na wynikach kampanii, a nie tylko na ich realizowaniu. A klienci mieli taniej. No mieli taniej. Na początku. I drożej. Potem. Ale potem to już nie bolało. A poza tym wrażenie, jakie agencja sprawiała, komunikując to klientom, powodowało, że oni są profesjonalni. Dlaczego tak się dzieje? Nie powiem, nie chce mi się. A poza tym to, że ja powiem, to nie sprawi, że ktoś mi w to uwierzy. Bo to, że ja wiem, wynika z tego, że uczyłem się tego typu rzeczy całe życie w zasadzie. Próbowałem, czytałem, kombinowałem, ryzykowałem i wdrażałem to na setki razy u siebie, w swojej pracy, albo u moich klientów, tak? Te pomysły w praktyce. A teraz tak pracujemy z klientami. W zasadzie tylko tak. Łamiemy zasady, robimy coś zawsze na opak. Dlatego wiem, że w większości sytuacji można zadziałać nieszablonowo, inaczej. I to właśnie, to nieszablonowość może załatwić sprawę, może rozwiązać zagadki handlowe, z którymi się pewnie mierzysz, oglądając ten podcast. Znaczy, nie mierzysz, nie, że oglądasz podcast, tylko mierzysz w ogóle w swoim życiu biznesowym. Czy zawsze tak jest? Nie, ale najczęściej tak. Ale decydujące jest, czy umiesz to określić i czy masz po prostu kreatywne pomysły i czy próbujesz je wdrażać, bo z pomysłów to jeszcze nic nie wynika, to trzeba strzelić, trzeba to robić. Jeśli nie próbujesz, to nie masz nawet szans na rzeczy wielkie, ciekawe i inspirujące. To, co usłyszałeś, to nie magia, tylko po prostu wiedza. Wiedza, że to właśnie zadziała w tym konkretnym przypadku. Filozoficznej mądrości możesz posłuchać gdzie indziej, na innych podcastach. Nie będę tłumaczył, dlaczego tak się dzieje i jakie mechanizmy oparte o psychologię, o zachowania ludzkie decydują, tak jak z tymi płytkami, czy tam z tą agencją. Ja nie muszę tego tłumaczyć i tak naprawdę nie chcę mi się, to trochę bez sensu jest, tak? Ale jeśli ciekawi cię ten temat i znajdziesz informacje, poszukasz sobie, bo one są wszędzie dostępne. Musisz tylko chcieć, żeby to zrozumieć. I jak sam to zrobisz, to będzie to miało większą wartość dla ciebie. A jeśli chcesz czegoś się od nas dowiedzieć, to napisz na biuro@kalski.pl, to podeślemy ci kilka ciekawych, fajnych rzeczy, które rzeczywiście zainspirują cię i dowiesz się, z czego to wynika. Książek. Bardzo mądrych książek i praktycznych. Jeśli tylko chcesz. Ja tu w tym podcaście pokażę ci kilka innych jeszcze metod, prostych trików z różnych światów, z różnych branż, po to, aby zainspirować cię właśnie do wychodzenia poza schemat, poza stereotypy, poza szablon działania, poza reguły, zasady i inne pierdoły. Pieprzyć zasady. Fuck the rules. Pamiętaj o tym. Dobra, dalej. Pewna firma, na przykład sprzedająca materiały budowlane, to znowu zupełnie inna parafia, ale celowo tak kombinuje, żeby z różnych stron o tym opowiedzieć, bo z pewnością oglądając mnie, ja nie wiem kim jesteś, ale możesz być każdą z osób zajmującą się każdą branżą, dlatego tak strzelam trochę szeroko, tak? Pewna firma sprzedająca materiały budowlane zgłosiła problem, no taką właśnie zagadkę handlową u siebie. Otóż otrzymywali mnóstwo zapytań o materiały budowlane, no bo są hurtownią dużą materiałów budowlanych. Po prostu na tych zapytaniach były zestawienia ilości różnych produktów i prośby o wycenę. Handlowcy próbowali dzwonić do klientów, rozmawiać, ale nie dało się, nie szło. Nikt nie chciał z nimi gadać. Ma być oferta, chłopie, ma być oferta, chłopie i tyle. Już. I wysyłali takie zapytania klienci do wielu firm i w sumie takie same produkty w każdej, znaczy, i te firmy wyceniały dokładnie te same produkty, tak? A kto wygrywał? No kto tam, powiem to brzydko, przepraszam, kto niżej gacie ściągnął, czyli tańszy był, to ten wygrywał. No taka pętla na szyi i ta firma, ci handlowcy w tym siedzieli. Handlowcy tej firmy siedzieli i pisali, a były to oferty na kilkadziesiąt pozycji, produktów, tak? A więc to trwało. To nie tak, że sobie myk i zrobił. No, pisarze ofert, tak? Ale za pisanie nikt nie płaci. Z pisania nie masz pieniędzy. Masz pieniądze ze sprzedaży. A to trzeba było zrobić inaczej. No, ale skoro inaczej się nie da, no to piszemy, tak? Piszemy, piszemy, piszemy i coś tam wpada. Jakaś sprzedaż jest. No, ale marudzą. Dyskutowaliśmy na ten temat dosyć długo i no generalnie wkurzyło mnie to, tak? Bo to sam nie wiedziałem na początku, co zrobić, bo wydawało mi się, że to niemożliwe. No jednak to była prawda, tak? To takie błędne koło, z którego nie ma wyjścia. I to zaczęło być dla mnie ciekawą zagadką, bo skoro nikt nie wie, co z tym zrobić, to mówię, zmierzmy się z tym, tak? Okej, sam próbowałem dzwonić do klientów, ale rzeczywiście było to wręcz niemożliwe w tym przypadku, żeby nawiązać z nim jakąś relację. Z reguły odpowiedź była w mniejszym bądź większym stopniu, a sprowadzała się do jednej rzeczy. Masz wysłać cenę, chłopie, masz napisane, co chcemy i nie zawracaj głowy. Czekamy. Ciśnienie mi już podniosło się, tak? Bo zagadka handlowa była z tych gatunku niemożliwych do zrobienia, tak? No dobrze. To skoro inaczej się nie da, a to, co robimy, jest kiepskie, to znaczy, że możemy zrobić coś nietypowego. Możemy zrobić cokolwiek. Po prostu szukajmy obojętnie czego. Zaryzykowałem. I zrobiliśmy tak. Umówiliśmy się, że połowę ofert, tych, które przychodzą, handlowcy będą robić po swojemu. Czyli co? Pisarze ofert. Róbcie tak, jak robiliście, no, żeby nie ryzykować przychodem całym. A drugą połowę będą robić po mojemu. I tak przez chyba 2 tygodnie, aby nie zatrzymywać sprzedaży, bo postanowiliśmy pół na pół, tak? No, to, co wymyśliłem, to było ryzykowne, no ale bez ryzyka to można siedzieć w domu i nic się nikomu nie wydarzy, tak? Jak chcesz coś zyskać, to trzeba zaryzykować. W tym przypadku to ryzyko było wręcz konieczne. Na czym polegała ta moja druga połowa pracy handlowców? Otóż na tak przesyłane zapytania, jakie były, masz wycenić i nie zawracaj głowy, odpisywaliśmy mniej więcej tak. Mniej więcej, tak? Dziękujemy za przesłanie zapytania, jednak tym razem nie zrobimy oferty dla pana. Panie Macieju, panie Jusku, czy pani jak ma się nazywa. Prosi pan tylko o cenę wybranych produktów. I my je mamy. Ale aby zrobić dla pana ofertę nie do odrzucenia, chcielibyśmy z panem chwilkę porozmawiać. Mamy kilka dodatkowych propozycji i jeśli uzna pan, że warto z nich korzystać, to wtedy powstanie oferta, jakiej pan nie odrzuci. Zachęcamy. Chcemy coś panu zaproponować, a to wymaga krótkiej rozmowy. I kropka. Nie napiszemy tego. Musimy porozmawiać. Zachęcam do wykonania telefonu. Jestem dostępny tu i tu, nazywam się tak i tak. I takie coś wysyłaliśmy jako ofertę. Z mocno takim wybitym, że nie zrobimy tego dla pana. I czekaliśmy. Zobaczyliśmy, co będzie. No i co było? Zaczęli dzwonić. Wszyscy? Nie. Ci, którzy nie oddzwaniali przez 2 dni, przez dzień, max 2, no to przechodzili w tamtą połowę do pisarza ofert i robili po swojemu. Ale codziennie kilku oddzwaniało. I okazało się, że z tymi, którzy oddzwaniają, osiągamy o wiele lepsze wyniki, bo to oni dzwonią do nas, bo ich zaciekawiliśmy czymś i oni mają czas i rozmawiają. A handlowcy byli na to przygotowani. Przygotowaliśmy na te rozmowy kilka niespodzianek, no, żeby naprawdę mieć coś zastępczego, dodatkowego, rabaty, transporty. No tam była cała struktura zrobiona, jak to dalej układać z rozmową handlową, żeby nasze zaciekawienie nie przerodziło się w zniesmaczenie, skoro ktoś dzwoni i nie ma nic do zaproponowania dodatkowego. Myśmy wypracowali to. Czasami i to zadziałało. To wyszło. Gdybyśmy tego nie zrobili, cały czas pisaliby oferty i pisarze ofert, tak? A w ten sposób, chociaż pojawiła się szansa na coś więcej, gdybyśmy tego nie zrobili, cały czas byłoby tak samo. Pisarze ofert, tak? I marudzenie, że klienci są źli. Czasami wystarczy inaczej pokazać produkt. Kiedyś, dawno temu, byłem jeszcze młodym, no to było dawno temu, przeczytałem pewną książkę, tak? To była bardzo ciężka pozycja, no ciężka cholera, ale kilka przykładów weszło do mnie mocno, tak? No ale wiecie, czytasz książkę, to tak, to się dzieje w Stanach, to gdzieś tam w Japonii, w Niemczech, w Ameryce, wiadomo, wszędzie, tylko a u nas świat jest inny, też tak myślałem, ale zaciekawimy te przykłady. A więc, żeby sprawdzić, czy to jest prawda, to mówię, sprawdzę to. Chodziło tutaj o prezentowanie produktu. Jak go zaprezentować? Jak prezentacja produktu może wpłynąć na jego postrzeganie i na cenę, jaką gotowi będą zapłacić klienci. Postanowiłem to sprawdzić w praktyce. Poszedłem, teraz trzymajcie się, będzie zabawnie, ale to fakt, tak było. Poszedłem na ryneczek obok bloku, w którym wtedy mieszkałem. Na blok, zwykłe blokowisko. To było jakieś 20, nie wiem, 25 lat temu, no to dawno temu, tak? Tam było kilka identycznych budek, takich drewnianych, z warzywami, sprzedającymi praktycznie to samo. Skupiliśmy się tylko na jabłkach. Wszędzie były takie same jabłka w tych samych cenach. W naszej budce wzięliśmy jeden gatunek jabłek. Ładne, smaczne, jak wszystkie. Właściciel normalnie sprzedawał je po chyba 2,20. Przyjmijmy, że tak było, tu chodzi tylko o skalę, więc przyjmijmy, że jest 2,20 za kilogram. Zrobiliśmy tak. Zapewniłem przede wszystkim właściciela, że ja sfinansuję wszystkie optymalizacje, które tu trzeba zrobić, tak? A jeśli on coś na tym straci, to zwrócę mu różnicę. A jak zyska, to zapłaci mi moją premię, prowizję w jabłkach. No i taki zakład zrobiliśmy i się zgodził. Kupiliśmy białe skrzynki. Normalnie jabłka leżały kupiliśmy białe skrzynki i te nasze jabłka leżały w białych, czystych skrzynkach. Nie takich jak wszystkie inne jabłka. Na tych skrzynkach, gdzie leżały jabłka, położyliśmy taki biały, czysty blat. A na nim ułożyliśmy piramidkę z jabłek. Wszystkie czyste, liśniące, ładne, takie śmiejące się do klientów. Nad piramidką wywiesiliśmy kartkę A4, taką wydrukowaną, zamontowaną tego takiego plastikowego kondona, na którym było piękne zdjęcie sadu jabłkowego. Taki słoneczny sad z jabłoniami. Śliczne to było zdjęcie. I tam był duży napis. Jabłka z polskich sadów. Cena 3,50 za kilogram. I koniec. I co się stało? Jak myślisz? No, tak zastanów się. Jak myślisz? Co się wydarzyło? Powiem ci. Jabłka sprzedawały się najlepiej ze wszystkich, a były znacznie droższe od innych. Właściciel tej budki tak odleciał na punkcie tego typu optymalizacji, że poukładał inaczej wszystko sam już potem w swojej budce. Pomidory, ogórki leżały podświetlone na takich metalowych tacach, ułożone w piramidki oczywiście, bo on myślał, że te piramidki to jakieś magiczne są. Odleciał mocno, ale sprzedawał więcej, bo zabrał klientów innym budkom. Co było dalej? Nie wiem. Zapłacił mi jabłkami, jakąś tam większą część jabłek, podziękował, pogadaliśmy miło, a ja potwierdziłem sobie sam, że to, co w książce, to prawda. Amen. Cóż, taki jestem. A potem, właściwie cały czas, gdzie tylko się dało, kombinowałem, jak pokazywać produkty inaczej, oryginalnie, obserwując, jak widzą je klienci, bo to oni mają dostrzec to, co ja chcę, żeby dostrzegli. Tu jest klucz. Wielokrotnie na tym kanale dawałem przykłady, jak zamiast na przykład wysyłać oferty lub dzwonić do klientów, można zrobić to inaczej. Zamiast pisać, mówić, nagraj personalne wideo i powiedz wprost klientowi, co mu proponujesz. A tego typu zastosowania robiliśmy w kilku miejscach. I tam, gdzie klienci uwierzyli, odważyli się na to, to nigdy nie przyniosło złych skutków. Nigdy klienci nie stracili na tym. Nigdy nie wyszło to na zero. Zawsze zyskiwali więcej niż wcześniej. A czasami działy się cuda. Nawet przy sprzedaży telefonicznej wystarczyło na przykład tylko umawiać się na rozmowy z klientami w inny sposób, w innych godzinach i już przynosiło to lepsze efekty. Mały drobiazg, a zmienia znacznie, o wiele więcej. Zamiast telefonu w wielu miejscach sugerowaliśmy, cały czas sugerujemy, wprowadź rozmowy wideo. W branżach, w których nikt z konkurencji tego nie robi, właśnie warto to robić. Dlaczego? Bo fuck the rules. Jeżeli inni tak nie robią, to ja tak zrobię. Kropka. Czasami nie trzeba niczego wymyślać. Wystarczy tylko rozejrzeć się, z kim konkuruje i zobaczyć, czego nie robi konkurencja. I wdrożyć najprostsze rozwiązania. I już można dzięki temu wyskoczyć trochę do przodu. Przecież wideo rozmowa nie jest niczym sensacyjnym, ale skoro nikt tego nie robi z konkurentów, to spróbujmy tego właśnie. Bo będzie oryginalnie, inne. I załatwimy sprawy lepiej dzięki temu. A teraz powiem się w ogóle pewną dziwną historię. Zastanawiałem się, czy to w ogóle przytoczy powiedzieć, bo to z pewnością wiele osób w to nie uwierzy, tak? Ale trudno, zaryzykuję. Będzie ci trudno w to uwierzyć, wiem, ale wyobraź to sobie. Zaryzykuję i opowiem. Siedziałem, to nie było dawno, akurat 20 lat temu, to było 3 lata temu, tak tuż jak pandemia się kończyła, już wszystko ruszyło z powrotem, ogródki, kawiarnie, tłok się zrobił. Siedziałem na krakowskim rynku w ogródku kawiarnianym, w centrum na rynku, z pewnym klientem, tam się umówiliśmy. Była to osoba zarządzająca siecią agentów ubezpieczeniowych, nieważne jakiej marki, dużej. Rozmawialiśmy sobie o problemach z pracą tych ludzi, że się nie angażują, że czekają na gorące lidy. Co to jest gorący lead? Zagotowany jakiś? Oni je gotują? Nie wiem, no ale czekali na te gorące lidy. I one jakoś te gorące nie przychodziły. Letnie były albo zimne. Nie wiem, tak mi to coś tłumaczył, że gorących nie ma. Siedzieliśmy, a on biadolił, że to no, jest złe pokolenie pracowników. Złe. Że im się nie chce. Że to że tamto. No, mistrzem był w udowadnianiu samemu sobie, że jest ciężko. No, ciężko jest. Facet zamiast szukać rozwiązań, tkwił w problemach i je wręcz pielęgnował w sobie, tak? No nie taka jest rola menedżera, kochaniutki. No, ale cóż. Jeśli on taki jest, to jego ludzie będą tacy sami, bo to menedżer wyznacza wzorce i wpływa na ludzi. Kropka. I tak słuchałem tego, widziałem tylko w pewnym momencie, jak rusza ustami, ja przestałem tego słuchać, bo jeszcze ja bym się zaraził tą jego zarazą. W pewnym momencie poprosiłem go, żeby szybko wytłumaczył mi, o co chodzi w tych polisach. Tam jedna, dwa produkty, wytłumacz mi cokolwiek, tak? No i jakoś tam wytłumaczył, złapałem to. Wstałem od tego stolika na krakowskim rynku. I podszedłem, zacząłem szukać, z kim mogę na temat pogadać. Podszedłem do stolika obok i zagadałem. No, w Krakowie latem to dopiero za chyba trzecim czy czwartym razem stolikiem trafiłem na Polaków. No, to jest Kraków. Ale to było fajne, dwa małżeństwa. Takie mniej więcej w moim wieku siedzieli sobie, pili kawkę. No, musiałem trochę zamieszać, żeby z nimi zacząć rozmawiać, ale nie minęła chwilka, a już siedziałem z nimi. Poprosiłem ich o pomoc i usiadłem. Powiedziałem, że zajmuję się ubezpieczeniami, że tam siedzę z szefem, który obok sprzedaży pewnej ubezpieczalni i chciałem zapytać ich, normalnych ludzi, dlaczego generalnie klienci nie chcą kupować ubezpieczeń? Przecież to niby potrzebne, ale nie chcą. Czy byliby uprzejmi tak podzielić się, no. Tak po prostu na ludzie przy kawce. Dlaczego oni nie chcą? Tu podałem też rodzaj ubezpieczeń. Poprosiłem, czy mogą mi odpowiedzieć na to pytanie, jak oni sądzą. Poprosiłem ich o pomoc, tak? No i mówili. Mówili dlaczego. Ale w sumie doszli sami do tego, że nie są świadomi, że im są w ogóle potrzebne. Że wydaje się to niepotrzebne. No taka sensacja wyszła. Sami do tego doszli, argumentując i mówiąc, czasami przeczyli sobie. A więc w pewnym momencie zaczęli dopytywać mnie, co to za policja, co to za firma, co to ubezpieczalnia. W związku z tym, że zaczęli pytać o szczegóły, a ja zielony byłem z tego, no to zawołałem tego pana dyrektora Marudę, usiadł z nami i powiedział, o co chodzi w tych ubezpieczeniach. Na koniec. Wymieniliśmy się telefonami i potem ten dyrektor później zadzwonił mi, dosłownie dwa tygodnie później, że sprzedał dwie polisy tym ludziom. Dwóch pozostałych? No nie. Oni nie chcą dalej polis. Ale wiecie co, to życzę takiej skuteczności wszystkim. 50%. Powiedziałem mu, że podczas rekrutacji zamiast robić dziwne testy, powinien zabrać kandydata na taki rynek i powinien sprawdzić, czy on umie podejść do obcej osoby, zacząć z nimi rozmowę i czy ci ludzie nie wezwą w tym momencie policji. To masz sprawdzać. Jeśli to będzie robić kandydat, poradzi sobie wszędzie. Jak nie będzie umiał tego robić, to będzie czekał na jakieś gorące lidy. Będzie je gotował albo nie wiem co. I będzie marudził tak jak ty, panie dyrektorze. A teraz inaczej. Prostym trikiem jest w pewnych okolicznościach oczywiście niedostępność towaru. To może pomóc na przykład z klientem, który może być roszczeniowy, wyczuwasz to. Może walczyć o cenę, ale najpierw wiesz, że on chce to kupić. Tak? Hanowiec z pewnego salonu wyposażenia wnętrz opanował tę sztukę do perfekcji. Rozmawiał z klientami, babał potrzeby, wszystko załatwiał jak trzeba, tak? Wybierał produkty z nimi i nagle robił głupią, przerażoną minę, mówiąc, kurczę, wie pan co, ale tego nie ma. I zawsze, ale to zawsze, była to rzecz, która najbardziej podobała się klientowi ze wszystkich, które wybierał, to na tej widać było najbardziej zależało. I patrzył, mówi, no tej właśnie nie ma, skończyła się. No nie ma, jeszcze przed chwilą była. No ja pitole, no nie ma. Ale pan co, proszę poczekać, postaram się coś załatwić. Tak im mówił. I potem szedł gdzieś na papierosa na zewnątrz albo do toalety, posiedział chwilę i wracał i mówił, że ściągnę to z innego sal sklepu, że zrobię coś ekstra dla pana, dla nich, gdzie w ogóle przeprasza za zamieszanie. Oczywiście towar był, ale on sprawiał tak, jakby go nie było. Upraszczał w ten sposób sobie pracę, jeśli tylko widział, że mogą być problemy. I często to właśnie działało. Ale najpierw produkt musiał sprzedać. Tak? Dopiero potem najlepszego produktu nagle zaczynało brakować. Ale tylko na chwilę. Bo on się postara. No magik, ale jaki pozytywny. Zawsze jest coś, co możesz zrobić inaczej, niestandardowego, odwrotnie i to zwykle są najlepsze metody. Zmuszają do innego zachowania, zarówno ciebie, jak i twoich klientów. Wychodzisz poza typowe handlowe zachowania i paradoksalnie tego oczekują właśnie wszyscy. Wyjście poza normalny, standardowy, oczekiwany proces obsługi, proces sprzedaży zawsze działa pozytywnie dla wszystkich. Nie będę wymieniał innych sztuczek, metod, bo to nudnawe się będzie robić chyba i mogłoby trwać godzinami. Zresztą w każdym podcaście, w każdych podcastach na tym kanale, w każdym z nich znajdziesz coś z życia mojego, które doświadczałem, robiłem, bądź znajdziesz z życia z klientów, gdzie robimy to cały czas, którymi pracujemy w firmie. Większość z tych rzeczy szyta jest sytuacyjnie na miarę, pod konkretną sprawę. Nie za bardzo polecam stosować te metody, o których słyszysz, tak przenosząc jeden do jednego w inne miejsca. To sposób myślenia jest polegający na tym, aby przestawić swój mózg z myślenia nie da się, jest ciężko, na myślenie jak to zrobić, jak to kurde sprzedać. I od tego momentu zacznie się pozytywne myślenie, gdzie skuteczność wzrasta i przychodzą pomysły. A na koniec ciekawostka, taka też to dosłownie no niedawno, no. W tym roku, 2024. Jeden z klientów, z którymi pracowałem, miał pewien problem, firma handlowa, z tak zwanym martwym stokiem. Martwy stok. To znaczy, na magazynie leżało towaru za ponad 1 000 000 złotych, tak? Około 1 000 000 złotych, który był starszy niż 2 lata i nie chciał się sprzedawać. A wszyscy mówili, że to stare, nikt tego nie kupi i to w ogóle nie idzie, że to, że tamto. No a 1 000 000 złotych w cenach zakupu sobie leży, no i kiśnie. Prezes też tak mówił. Że w końcu to chyba zezłomują jakoś, albo nie wiadomo co. Tak leżało. Zapytałem, czy sprzedałby to ze stratą 20%, ale szybko. Powiedział, że oczywiście, że tak, gdyż byłoby super. Powiedziałem, że to zniknie, myślę, że w 2 miesiące, może szybciej. A 80% będzie odzyskane dla pana. Pieniędzy zainwestowanych w to, tak, zamrożonych. No nie wierzył. Bo tam coś próbowali. Ale założyliśmy się o coś bardzo smacznego w ciemnej butelce i starego. To płyn. Pewien. Zrobiłem spotkanie z handlowcami. Powiedziałem im tak. Panowie, chcecie zarobić 90 tysięcy ekstra? No pewnie. Okej. Okay. Macie 10% ze sprzedaży martwego stoku. Pod warunkiem, że sprzedajecie w cenach zakupu. Lub maksymalnie z 10% rabatem. Żeby prezes 20 maksymalnie stracił, tak? I mało tego, jeszcze jeden warunek. To nie wlicza się wam do planu. Możecie zrobić, macie zrobić plan. To jest warunek. Musicie zrobić w danym miesiącu normalne plany, a jeśli sprzedasz na przykład w tym miesiącu za 100 tysięcy tego starego gówna, to masz 10 tysięcy dodatkowo. I macie na to maksymalnie 2 miesiące. Pasuje? A wszyscy powiedzieli, tak jest, pasuje. Fajne, nie? Sprytna zagadka. Jak to sprzedać? Martwy stok. Chłopaki rzucili się jak bigdycy na to. I niecałe 5 tygodni, to było lekko ponad miesiąc, stok martwy, ten trupi, zniknął w całości. Został wyeksportowany, część niewielka została sprzedana w Polsce. Jak oni to zrobili? Ja nikt nie wiem, nie pytałem, ale butelkę 15-letniej whisky dostałem. A prezesa na początku oczywiście pierwsze co, to wkurzyło, że tyle zapłacić trzeba handlowcom. Za co? Trzeba płacić, tak? Za co tyle, tak? A jak szybko złapał, to myśmy odwalili, no to za chwilę już nie wrzeszczał, tylko grzecznie pojechał po moją buteleczkę. Łam zasady. Fuck the rules. Tego się trzymaj. Nieważne co robisz. Nie wiesz jak? To napisz tu, na biuro, gdzieś tu będzie zaraz. biuro@kalski.com.pl. Być może my wiemy, jak to zrobić. Fakty rules. Jak złamać zasady. Zobaczymy. Gwarantuję jedno. Jak nie będziemy mieli pomysłu, to powiemy wprost. Ale coraz rzadziej nam się tu w firmie to zdarza. Pomysły z reguły są. No to co? No już nie będę po raz 16 powtarzał. Fakty rules. Po prostu. Łam zasady, a jedyną zasadą, jaka obowiązuje tak naprawdę, to jest zasada o braku zasad, tak? I na koniec wam powiem, fuck the rules. Dobrego dnia.